przy gorącym stole.
Witam Państwa serdecznie. Dziś bardzo gorąco za oknem, gorąco także pewnie będzie niestety w naszym studiu. Ja Państwu ochłody nie oferuję w czasie poniedziałkowych debat z wielkopolskimi parlamentarzystami, bo nie o to chodzi w tych rozmowach. Komentujemy to, co się dzieje na bieżąco w świecie polityki. Przede wszystkim tej dużej, ale z naszej wielkopolskiej perspektywy. Dzisiaj trochę eksperymentalnie będzie, dlatego że czekamy na połączenie z panią poseł Jadwigą Emilewicz, która parlamentarzystką klubu Prawa i Sprawiedliwości, która zaraz powinna do nas dodzwonić się. Na antenie przy telefonie jest z nami poseł Jarosław Urbaniak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle, kłaniam się nisko.
Dzień dobry, kłaniam się.
Witam serdecznie. No więc zanim pani poseł do nas zadzwoni, ja już rozpocznę tę część taką zapowiadającą. Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Ja celowo tę nazwę tak bardzo mocno eksponuję, ponieważ mam wrażenie, że nie do końca wszyscy wiedzą, co było głosowane w ubiegłym tygodniu w Sejmie. Chodzi o to, żeby można było uruchomić unijny fundusz odbudowy po-covidowej oczywiście. No i teraz tak, póki nie ma pani poseł Emilewicz, zapytam pana z pańskiej perspektywy, czy dobrze się stało, że wyście się wstrzymali od głosu w tej sprawie? Dlatego, że wszystkie sondaże, które od tego tygodnia pojawiły się w przestrzeni publicznej, a było tego sporo, wskazują, że tak naprawdę straciły te partie, które nie poparły decyzji o ratyfikacji funduszu. Panie pośle, jest to pewnie też przedmiot debaty w waszej partii.
No, debatę w partii i w parlamencie to ostatnio trudno i nie tylko przez
tutaj możemy podebatować.
Tak, nie tylko przez pandemię, ale przez wykorzystywanie tego pretekstu, jakim jest pandemia. Ale odnosząc się do pańskiego pytania, to myślę, że tu trzeba zwrócić uwagę na coś takiego, że w polityce jednak wygrywa się w długim dystansie i my spodziewaliśmy się tego, że wstrzymanie się od głosu i wdanie się w ogóle w tę dyskusję może być dla nas niekorzystne pod względem sondaży, bo jak sondaże pokazują, w ostatnim czasie najwięcej zyskują ci, którzy się w ogóle nie wypowiadają. Jak się pojawia trudny problem, to znikają i nie odpowiadają na pytania i w ogóle nie mają żadnego stanowiska w danej sprawie. No, zobacz ruch Hołowni, no to tak wygląda.
Ale ostatecznie natomiast ruch Hołowni poparł fundusz, to tak patrząc, jeżeli chodzi o...
I puszcza oko, tak, i dystansuje się w stosunku do Platformy, bo Platforma się wstrzymała od głosu i dystansuje się w stosunku do Lewicy, która tak naprawdę uratowała rząd Morawieckiego.
Nie jest tak, że oni się wszyscy żywią trochę wami w tym momencie?
Tak, w ostatnich dniach mam takie wrażenie, że wszyscy huzia na jednego i tym jednym jest Platforma Obywatelska. Jakby pan wczorajszego wieczora obejrzał sobie TVP Info, to by pan zobaczył, że była gorąca dyskusja na temat Platformy Obywatelskiej. Wszyscy wypowiadali się negatywnie, tylko że zaproszono wszystkich oprócz przedstawiciela Platformy Obywatelskiej.
Sytuacja nie będzie miała miejsca. Pana pytam oczywiście z natury, ale Franciszek Staczewski.
Panie redaktorze, myślę, że to jest tak. Po pierwsze, to pomijając, że to w polityce jest ważne myśleć w długim dystansie. Po drugie, to jest takie nasze też wielkopolskie i to pewnie nasi widzowie rozumieją.
Słuchacze. Niestety nie mamy dziś wizji.
Takie patrzenie daleko w przyszłość, jakie będą efekty. A po trzecie, to my gubimy jedną podstawową rzecz, jaką był początek tego problemu. To nie Platforma Obywatelska, ani nawet ta Lewica, czy ktokolwiek był tym problemem początkowym, tylko na początku po prostu Morawieckiemu i Kaczyńskiemu zabrakło kilkudziesięciu kilkudziesięciu głosów, tych kilkudziesięciu głosów Solidarnej Polski.
No tak, ale to tak można w
było, można było, tak, no bywa tak w polityce, w tym systemie, jakim jest w Polsce, czyli parlamentarno-gabinetowym, tak jak na całym świecie, to jest taki klasyczny kazus podręcznikowy. No jak jest wreszcie problem, w którym koalicja się nie może zgodzić i brakuje trochę głosów, no i wtedy zaczynają się debaty. Chcieliśmy to wykorzystać i my szczególnie w Wielkopolsce po to, żeby zapewnić, że jak te pieniądze wreszcie trafią do Polski, żeby one zostały wreszcie wydatkowane uczciwie, a nie jak ostatnio PiS wydaje te pieniądze, czyli wszystko na Podlasie, Podkarpacie, a Wielkopolska
póki nie ma,
przez wieki bywało, damy sobie radę.
Konkurentki, a może trochę też powiem, że mimo wszystko to chyba trochę inny sposób wydawania tych pieniędzy, bo mam wrażenie, że nawet sama kwestia negocjacji Funduszu Odbudowy jest pewnymi unijnymi przepisami obwarowana. Jacek Jaśkowiak tu na antenie mówił w ubiegłym tygodniu, że tak naprawdę rozmowy z samorządowcami na przykład, powstanie tych komitetów monitorujących jest wdrukowane w sam proces implementacji Funduszu Odbudowy, że tego po prostu nie da się nawet formalnie zrobić w inny sposób.
No to formalnie w inny sposób będzie tak jak zawsze. To znaczy Unia Europejska będzie patrzeć, czy projekt drogowy został prawidłowo przeprowadzony i nie będzie go interesowało u kontrolerów z Unii Europejskiej, tych, którzy tam zobaczą, czy wszystko jest okej. Okay. W tym projekcie, czy to jest niepotrzebna droga pod Lubartowem, czy to jest nasza potrzebna jedenastka, która jest kręgosłupem drogowym Wielkopolski, to takim kręgosłupem gospodarczym.
To, że jedenastka jest potrzebna, to ja się pod tym podpisuję obiema rękami, natomiast nie dałbym sobie głowy odciąć, że droga w Lubartowie nie jest potrzebna. Tego to już nie wiem.
Panie redaktorze, w tej debacie na temat każda droga jest potrzebna, tylko jest to wie pan, jest kwestia tego, jak bardzo jest potrzebna. Ja pamiętam jakiś czas temu, kiedy była dyskusja nad tą Via Carpatią całą, która załatwiła naszą S11, to ja właśnie ten Lubartów, i to pewnie tak freudowsko mi się przypomniał, bo ja porównywałem Lubartów z Jarocinem, bo mi to tak bardzo ładnie pasowało wtedy. Przez Jarocin przejeżdża średnio dziennie 20 tysięcy samochodów dziennie, przez Lubartów 2.
Ale wie pan...
Widziałem też
samorządy na wschodzie, które nie dostawały pieniędzy z funduszu inwestycji lokalnych.
Kilku burmistrzów i prezydentów z Platformy jest, więc nie dostać.
Kleszczewo, Suchy Las, mógłbym wymienić sporo tych miejscowości, które takie pieniądze dostały, więc to chyba nie do końca jest tak, bo sprawdzałem sobie
do końca. My to już mamy na papierze policzone, to jest 1 do 10. No, tak jak z tym Lubartowym i Jarocinem.
To ja może inaczej.
To nie można posądzać, panie redaktorze, że w PiS-ie to oni zupełnie nie myślą. No myślą, no wezmą takie Kleszczewo, taki Suchy Las, kilka listów, żeby pokazać, że pieniądze do Wielkopolski też poszły. A prezydenta Jaśkowiaka pan pytał, ile dostał tych pieniędzy?
No pamiętam, że w pierwszej durze dostał dosyć sporo, bo dostał bodaj 90 milionów, jeżeli dobrze pamiętam, tak? To mówię w tej pierwszej turze funduszu.
Pamiętam promesę, ale czy dostał to z tej promesy cokolwiek, to... No, bo tam ta pierwsza tura to wszystko były tylko promesy.
Ja tu nie jestem rzecznikiem PiS-u, okay. nie chcę wchodzić w te... Na razie podtrzymuję to z punktu widzenia tego, że póki nie mamy
panie redaktorze, trochę się rozpędziliśmy. Co nie zmienia faktu, że myślę, że dobrze by było, gdyby rzeczywiście przy okazji ratyfikacji można było zapewnić, że takich niesprawiedliwości, jak się w ostatnich czasie zdarzały, dotyczące podziału pieniędzy, żeby takich niesprawiedliwości nie było, bo to jest w interesie Wielkopolan, niezależnie na kogo oni głosowali. To znaczy my jako region jesteśmy po prostu bici po tyłku w ogóle.
Panie pośle, jako całość. Mogę się oczywiście z tym wszystkim zgodzić, natomiast w tym momencie na razie interesuje mnie sytuacja taktyczna Platformy Obywatelskiej, bo mam wrażenie, że jakieś błędy zostały popełnione. Franciszek Sterczewski, poseł Koalicji Obywatelskiej, nie członek Platformy, ale w klubie parlamentarnym koalicji, mówi, że zlecił takie sondaże, z których sobie sam właściwie i 3000 osób, które u niego na Instagramie, na profilu się wypowiadały, w 90 kilku procentach opowiedziały się za tym, że dobrze, że on podniósł głos za ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Co więcej, wszystkie sondaże to wskazują, czy ten błąd taktyczny nie został popełniony. Ja teraz pytam o taktykę, czysto partyjną taktykę.
No ale to, panie redaktorze, ja powiedziałem, że strategicznie to jest decyzja słuszna.
Słuszne to, że
nawet po dniu głosowania, tak. Nawet po głosowaniach już dowiedzieliśmy się dwóch niepokojących faktów. Po pierwsze dowiedzieliśmy się tego, że projekt, który poszedł do Brukseli, różni się od tego, którym pokazano w trakcie tych tajnych negocjacji z Lewicą, na które niestety Lewica się zdecydowała i poszła wbrew solidarności całej opozycji paktować do ministra Dworczyka. To po pierwsze. A po drugie w tym jest...
Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, pani poseł.
Redaktorze.
Witam serdecznie. Pozwolę dokończyć słowi Jarosławowi Urbaniakowi myśl i zaraz panią dołączam do dyskusji. Witamy w każdym razie na antenie. Panie pośle, bardzo proszę.
No i druga sprawa, którą chciałem powiedzieć, to te dysproporcje. To znaczy, że pieniądze w części pożyczkowej będą trafiać do samorządów, a w części tej, której będą dotacje, będą trafiać do spółek Skarbu Państwa.
To jeszcze nie wiemy do końca. Tego nie wiemy, bo minister... Buda odpowiedzialny za to mówi, że te kwestie pożyczkowo-grantowe nie są cały czas rozstrzygnięte, jeśli o to chodzi.
Nic nie jest rozstrzygnięte, panie redaktorze, ale taka propozycja poszła do Brukseli.
Dobrze, to ja w takim razie...
Ona jest bardzo niepokojąca, bo samorządy są mocno zadłużone, bo się mocno zadłużały w okresie przez ostatnie półtora roku w epidemii.
A no to tak brakuje jak, pewnie wszyscy.
One mają sobie ograniczniki. Za chwilę nie będą mogły więcej długu
zaciągać. Na chwilę pana muszę tutaj wyłączyć, dać głos pani poseł Jadwidze Emilewicz, która, jak powiedziałem, jest już z nami. Pani poseł Róża Thun, europosłanka Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, mówi, że tak naprawdę ludzie cały czas myślą, że w Sejmie było głosowanie nad Krajowym Planem Odbudowy. A ona tłumaczy, że to było głosowanie nad ratyfikacją decyzji Rady Europejskiej dotyczącej zasobów własnych Unii Europejskiej. Tak naprawdę jej zdaniem Platforma popełnia błąd, bo to jest wizerunkowo nie do obronienia, wstrzymanie się od głosu w tej sprawie. Poseł Jarosław Urbaniak mówi, że to taktycznie z ich punktu widzenia jest zrozumiałe. Jak pani to ocenia?
No, ja tej decyzji nie rozumiem z żadnej strony, ani takiej czysto politycznej, ani politologicznej. Politycznej nie rozumiem, że w jaki sposób partia, która od wielu lat mieni się być partią najbardziej europejską, najbardziej proeuropejską, odmawia ratyfikacji decyzji, słusznie, jak pan zacytował, która mówi o generowaniu środków własnych na program odporności i odbudowy. Środków własnych, czyli poszczególnych państw członkowskich i całej wspólnoty europejskiej. Więc no, to jest zaprzeczenie tak naprawdę polityce zaproponowanej przez panią przewodniczącą Ursulę von der Leyen oraz Komisję Europejską oraz Radę, czyli wszystkich szefów rządów państw członkowskich. Więc ja tej decyzji nie jestem w stanie zrozumieć ze względów ideowych, ale także biorąc pod uwagę pragmatykę polityczną, myślę, że decyzji tej nie rozumieją również wyborcy Platformy.
Ja tu cytowałem sondaże, z których wynika, że no, rzeczywiście większość wyborców Platformy albo w ogóle Polaków uważa, że ta decyzja była błędna o wstrzymaniu się od głosu.
Na pewno nie zrozumiała. I drugi wątek, politologicznie podchodząc do sprawy, to nie rozumiem, jakie kalkulacje polityczne stały za decydentami, choć oczywiście to już nie moja sprawa, to tutaj pewnie mój interlokutor może powiedzieć na ten temat więcej, no ale biorąc pod uwagę kalkulacje polityczne, czysto polityczne, no to właśnie przez to, że wyborcy no nie są w stanie tej ekwilibrystyki zrozumieć, to tutaj no chyba, że tylko jesteśmy opozycją na kontrze, bez własnej tożsamości, no ale budowanie podmiotowości politycznej bez tożsamości kończy się raczej, to jest ścieżka prowadząca do przepaści politycznej, więc nie rozumiem tego, nie jestem w stanie tego wytłumaczyć w żaden sposób.
Panie pośle, pan ma ochotę się odnieść do tej kwestii? Bo...
Bardzo chętnie, bo tu jest właśnie mylenie pewnych pojęć. To w kontrze jest Konfederacja, w kontrze jest Solidarna Polska, a nie Platforma Obywatelska. My nadal jesteśmy...
Byliście byli w kontrze.
Pani minister, ale powoli, prawda? Jesteśmy w radiu. Jak będzie pan przerywać, to nas słuchacze w ogóle nie zrozumieją, o co nam chodzi.
To sensowna jest uwaga.
My wstrzymaliśmy się od głosu, powiedzieliśmy konkretnie. Jesteśmy za pieniędzmi z Unii Europejskiej, jesteśmy za zadłużaniem się w Unii Europejskiej, ale jesteśmy przeciwko temu, co robi PiS
i co zamierza robić PiS z tymi pieniędzmi. Nie będziemy w ciemno popierać, tak jak lewica, rządu pisowskiego.
Panie pośle, czy ta sytuacja nie sprawiła, że tak naprawdę uruchomiły się procesy odśrodkowe w Platformie Obywatelskiej? Bo część parlamentarzystów krąży, ta słynna lista 51 osób, które wzywają do debaty wewnętrznej, ale część z nich w takich nieoficjalnych rozmowach mówi właśnie, ta sprawa, to co się wydarzyło w Sejmie, to był ogromny taktyczny błąd i nie jesteśmy tego w stanie wyborcom wytłumaczyć. My sobie oczywiście możemy mówić między nami to, ale co na to wyborcy?
No na tym polega polityka, że podejmujemy pewne decyzje i tłumaczymy wyborcom. To nie no tak, może to być, musi... pan już tam przytoczył przykład. Nie można robić sobie sondaży na Instagramie i w ten sposób głosować w Sejmie.
No to jest Franciszek Sterczewski zrobił je post factum, już po zagłosowaniu w Sejmie, więc to nie
ja
tak.
Ja czytałem, że sondaż zrobił przed, ale no to ja mamy różne informacje. No ten,
Być może ma pan rację, nie chcę się absolutnie w tej kwestii kłócić. Ja zapytam, jeszcze raz Jadwiga Emilewicz, pani poseł, no krążą informacje o tym, co się dzieje w Koalicji Obywatelskiej. Poseł Jarosław Urbaniak mówi, że była audycja, w której o koalicji mówili wszyscy, tylko nie było parlamentarzysty Platformy Obywatelskiej. Teraz jest, ale ja panią mimo wszystko pytam, jak z pani perspektywy też doświadczenia politycznego wygląda to, co się tam dzieje.
Tak jak mówię, trudno mi zajmować się ogródkiem sąsiadów będących po przeciwnej stronie ulicy, więc tego nie lubię robić. Natomiast,
ale nie mają firanek. Można zajrzeć.
Tak, natomiast wydaje się, że dzisiaj to państwo mają bardzo poważny problem. To powinnam się w duchu cieszyć, prawda, z tego powodu, bo myślę, że też i wielu polityków jest pogubionych. No nie będzie tajemnicą, jeśli prawda, to my rozmawiamy ze sobą też czasami w Sejmie. Te rowy mariańskie wbrew pozorom nie są tak głębokie, żebyśmy ze sobą nie rozmawiali. No jest wielu polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy tej decyzji nie rozumieją, nie utożsamiają się z nią. Jeśli miałabym tutaj rysować jakieś scenariusze polityczne, jakie mogą się wydarzyć, to nie uważam, że scenariuszem nieprawdopodobnym jest rozpad Koalicji Obywatelskiej. Tak? No to dzisiaj jest kryzys przywództwa ewidentnie w koalicji. No i tak jak powiedział tutaj mój rozmówca, no, podejmuje się pewne decyzje polityczne na podstawie takich czy innych rachów i to ma swoje konsekwencje. Dziś, krótkoterminowo, te konsekwencje dla koalicji są no, bardzo, bardzo niekorzystne. Moim zdaniem, długoterminowo, i mówię to nie teraz nie jako polityk aktywny, ale jako ktoś, kto kiedyś się zajmował analizą polityczną, bardzo zyskała na decyzji swojej, jasnej, klarownej, niekoniunkturalnej, bo przecież nic z tego Lewica z poparcia ustawy o środkach własnych, o zasobach własnych nie zyskuje, natomiast zyskuje z całą pewnością autonomię opozycyjną i tożsamość.
No właśnie, o to chciałem zapytać.
Zrobi, ale na pewno na dziś zyskuje jakąś nową twarz. Nie jest przypadkiem, że stanowisko Lewicy w Sejmie prezentował Adrian Zandberg. To też jest pytanie, na ile ta lewica zmieni troszeczkę odcienie narracyjne i akcenty. Moim zdaniem, słysząc, no, jednocześnie biorąc pod uwagę to, na co lewica zwracała uwagę w dyskursie z rządem, warunkując poparcie dla tej ustawy, no to myślę, że ten taki bardzo mocny prosocjalny zwrot, jak niektórzy młodzi intelektualiści chcą mówić, neomarksistowski, być może to będzie ta nowa twarz lewicy, ale to jest na pewno nowa dynamika w opozycji i już na pewno nie tym, kto tę orkiestrę gdzieś tam układa, na pewno nie będzie to Koalicja Obywatelska.
Nie pośle, czy lewica wyodrębniła się w ten sposób z pewnej takiej jednej formacji opozycyjnej, w tym sensie, że jest formacją od tej pory niezależną, bo no, takie głosy słyszałem się od polityków lewicy. Wreszcie wybiliśmy się na polityczną niezależność.
No nic, powiedział Karp, ciesząc się, że Wigilia już jutro.
Wyhodowaliście Frankensteina, mógł pan na przykład powiedzieć.
Myślę, że tutaj akurat rzeczywiście pani minister ma rację, że nie przez przypadek Zandberg przemawiał w imieniu Nowej Lewicy. Przecież jakby te szczegóły praktyki sejmowej pokazują, że Zandberg i jego ludzie z partii Razem
nie tak rzadko popierają różne pomysły kontrowersyjne PiSu. Zawsze można powiedzieć, my też popieramy pewnie coś.
No właśnie, obie partie przerzucają się, kto ile razy podniósł rękę za propozycjami rządowymi.
No ale jak mówimy o gospodarce wodnej i specjaliści z Platformy zgadzają się z tymi z PiSu, no to dlaczego mamy głosować przeciw, jeżeli szeroko zgadzamy się...
W polskiej polityce byłbym w stanie uwierzyć.
Szerokość rowów ma być taka, a nie inna, tak? I mają być tak, a nie inaczej utrzymywane. Natomiast chodzi o te ustawy, które są kontrowersyjne. No, Zandberg i jego ludzie już niejednokrotnie podawali pomocną dłoń PiSowi i teraz zrobili to w sposób spektakularny w bardzo ważnej sprawie. I myślę, że ja powiem tak. Jarosław Kaczyński się nie zmienia. Jak każda przystawka zostaną skonsumowani, pytanie pozostaje tylko kiedy.
To ja Państwa sprowokuję taką opinią, którą Paweł Lisicki, redaktor naczelny do Rzeczy, wygłosił, że tak naprawdę PiS zrealizował główny postulat lewicy dotyczący większej federalizacji w Europie. To głosowanie, jego zdaniem, to jest przede wszystkim zwycięstwo lewicy w takim szerszym, dalszym zasięgu. To, o czym mówił pan poseł Jarosław Urbaniak, że polityka jest grą o dalszym zasięgu. No, czy to zdanie Państwo przyjmują jako wyzwanie, czy coś w tym jest? Pani poseł.
Ja krótko jeszcze zanim na to pytanie, odnosząc się odrobinę do przedmówcy, no, konsumowanie przystawek, możemy o tym mówić, jeżeli ktoś jest tą przystawką, a lewica na talerzu, prawicy nie leży i tym bardziej za żadne no tak jak powiedziałam, poparła projekt bez żadnych warunków, tak? To znaczy postawiła warunki polityczne dla niej, programowe, istotne, natomiast no mówię, to tutaj nie ma żadnej przystawkowości. No, pamiętamy mieszkania komunalne i kwestia dystrybucji środków przez puli środków przez samorządy, więc
30% do samorządu.
Ale proszę pozwolić mi skończyć.
Pani poseł, teraz jeszcze skończę.
Pytanie pana redaktora dotyczące takiego długiego marszu, no to ja widzę tę decyzję lewicy jako właśnie długi marsz i podobnie z całą pewnością nie będę koncentrować się tylko na lewicy, ale ta decyzja lewicy z całą pewnością ustabilizowała też sytuację w obozie prawicy. Ja nie wykluczam takiej sytuacji. Gdyby ktoś mnie dziś pytał, to co wydarzy się w ciągu najbliższych 2,5 roku, czyli do końca kadencji, to nie wyobrażam sobie sytuację, w której jeśli mamy pozytywną ratyfikację, pozytywna ratyfikacja to nie znaczy tylko polska decyzja, ale także decyzja pozostałych państw członkowskich. My radzimy sobie z kryzysem tak jak dziś, czyli stosunkowo najlepiej w Europie. To wówczas ten scenariusz dla prawicy jest, wydaje się, ciągle bardzo optymistyczny na za te 2,5 roku.
Panie pośle.
Jezus Maria, naprawdę tego trudno słuchać. Mamy pierwsze miejsce pod względem liczby zgonów na 1 milion mieszkańców w Europie regularnie. Były takie tygodnie, że mieliśmy pierwsze miejsce w świecie, przeskakując Brazylię i Indie, a pani mówi, że sobie najlepiej dajemy radę? Codziennie setki ludzi umierają. Tysiące ludzi umierają w 30-kilkumilionowym kraju, jeszcze w którym to jest podejrzenie. No niech pani się nie... No naprawdę trudno takich rzeczy słuchać. Tysiące ludzi w Polsce umierają i rząd sobie z tym nie daje rady. A pani wygłasza tezę, że jesteśmy najlepsi w Europie. No chyba w produkcji trumien.
Panie pośle, dajmy możliwość krótkiej
riposty. Na podstawie jakich dasz pan się, jak liczy pan śmiertelność? Bo śmiertelność na 1000 mieszkańców mamy poniżej 10 w państw europejskich i powyżej 20 na świecie. Więc
niech pani przestanie to TVP-info i oglądać i zacznie cokolwiek innego.
Ja pana zachęcam do czytania dalej. ja pana zachęcam do czytania danych Oksfordzkiego Instytutu Badawczego. Chętnie je panu podeślę. Proszę ja państwa, właśnie mówię o danych z Oksfordu.
Czy ja mogę jeszcze na chwileczkę wrócić do tego pytania, które zadałem? Myślę o tej wizji Europy Federalnej. To jest jednak w dłuższej perspektywie dosyć intrygujące pytanie. Są tacy, którzy mówią, że jakby nie patrzeć kwestie podatków, czy wspólnych nawet zasobów, no bo tak definicyjnie brzmi ta ustawa, to jest duży krok do federalizacji, a nie do Europy ojczyzn. Panie pośle.
No, panie redaktorze, no to jest taka, takie historiozoficzne pytanie, ponieważ oczywiście są takie głosy, które historycznie patrzą na zacieśnianie stosunków między Stanami, zanim powstały Stany Zjednoczone Ameryki.
No tak, i ten moment taki, wskazują, prawda?
Tak, wskazują, że najważniejszy moment to było uwspólnotowienie długów wtedy, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych powiedział, no to już wy pojedyncze Stany nie macie zadłużenia, teraz to jest zadłużenie centralne, federalne. I że ten moment, kiedy powstaje Fundusz Odbudowy i kiedy nie Polska, nie Francja, nie Portugalia, tylko Europa będzie się zadłużać, że to będzie ten, też ten graniczny moment przekroczenia pewnego Rubikonu i za którym będzie Europa. No, historia czasami się powtarza. Najgorzej jak się powtarza w wersji farsy. No i jest taka możliwość, ale nie ma takiej konieczności, ja bym tak powiedział.
No, pan powiedział bardzo, bardzo w tym momencie, mimo wszystko bezpiecznie. Pani poseł? Róża ten by się pewnie na to żachnęła. To jest największa chyba euroentuzjastka ze znanych mi europarlamentarzystów.
No ale ja nie powiedziałem, że nie.
Nie powiedział pan również, że tak.
Na tym ja mówię,
pani niekoniecznie.
Pani poseł, bardzo proszę.
Więc ja powiem tak, że jest to rzeczywiście nowa sytuacja i nowa decyzja i europejska, choć nie nazwałabym tego odbudowaniem nowej kompetencji. Ani komisji, ani wspólnie, ani rady. Jeżeli chodzi o uwspólnotowienie długu, też pamiętajmy, jaka jest konstrukcja. Ona jest nieco inna niż ta przywołana przez pana posła w zakresie uwspólnotowienia długu Stanów poszczególnych na rzecz całych Stanów Zjednoczonych. U nas mówimy o spłacie długu jednak w relacjach do państw członkowskich. Można sobie wyobrazić sytuację. Oczywiście, że jeśli któreś państwo bankrutuje, ale panie pośle, konia względem temu, kto pozwoli dziś zbankrutować, proszę zapytać niemieckie banki o tym, czy pozwolą zbankrutować Grecji czy Portugalii. Także to,
no ale tam jest euro. Tam jest euro. Jest, Grecji nie pozwolono zbankrutować, bo tam było euro.
To nie jest tylko kwestia euro, to jest kwestia zasobów i wielkości inwestycji. Dlatego tutaj powiedziałabym, że tutaj byłabym zupełnie spokojna. Jesteśmy też w sytuacji, o tym też warto, tego nie należy bagatelizować. Dzisiaj zaciąganie długu jest prawdopodobnie najoptymalniejszym czasem na zapobieganie długu w historii ostatniego stulecia, więc jeśli nie teraz, to kiedy? To znaczy dzisiaj, szczerze powiedziawszy, trudno sobie wyobrazić inną, znaczy myślę, że klasyczna ekonomia monetarna, czy też konsensus chicagowski naprawdę odchodzi do lomsa. Dzisiaj naprawdę trudno znaleźć jakiekolwiek państwo na świecie, które podejmowałoby innego typu interwencje niż tę, jak na jaką zdecydowały się państwa członkowskie Unii Europejskiej.
Proszę państwa, z wielką przykrością muszę zakończyć naszą rozmowę, bo się zaczyna robić interesująco. A niestety dziś mamy trochę mniej czasu niż zwykle. To jest zapowiedź pewnie tematu, który będziemy monitorowali w najbliższych dniach szerzej. Będę państwa oczywiście też polityków pytał, między innymi w tej tematyce. Dziś naszymi gośćmi byli Jadwiga Emilewicz, poseł Klubu Parlamentarnego PiS, Jarosław Urbaniak, parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej, posłowie z Wielkopolski. Bardzo państwu dziękuję. Dobrego wieczoru, dobrego tygodnia życzę również.
Dziękuję bardzo.
Przy gorącym stole.